Co znalazłaś w studni?
Bardzo ciekawi mnie i inspiruje od dawna symbolika studni i jestem wielką fanką Andrzeja Tarkowskiego na przykład, który bardzo lubił ten symbol. Co ja znalazłam? No, w piosenkach niby gwiazdy, czy odbicie gwiazd w tych, które tutaj napisaliśmy. A co znajdę w swojej studni, to jeszcze myślę, jeszcze parę lat, zanim się przekonam.
Na Libelit śpiewasz o miłości, a tutaj?
No, Libelit to są wszystko pieśni tradycyjne i to nie są moje teksty, moje bardziej interpretacje. Czasami je troszeczkę przeciągnęłam, tamte utwory może w kierunkach autorskich, ale jednak bądź co bądź są to teksty innych autorów. Tutaj z kolei takie palimpsesty tekstowe się porobiły. Trochę tradycji, trochę tłumaczenia tradycji na inne języki, bo mamy litewski i tutaj są właśnie teksty tradycyjne po litewsku tylko i wyłącznie. Natomiast po angielsku i po polsku to już moje na przykład interpretacje właśnie tekstów litewskich tradycyjnych albo moje zupełnie autorskie rzeczy. Baba tak w założeniu jest takim mniej osobistym projektem, a bardziej taką księgą mitów, baśni i właśnie symboli, które mają być właśnie takim zwierciadłem troszeczkę i takim...
Odbiciem studni.
Odbiciem studni, tak, naszej rzeczywistości może troszeczkę i trochę tak pobudzić tę naszą głęboko ukrytą, mityczną wyobraźnię, taką kolektywną podświadomość. To jest, uważam, bardzo, bardzo ważny aspekt rzeczywistości, o którym się w życiu codziennym troszeczkę zapomina. To znaczy mity, legendy i baśnie są i sny. Są bardzo istotne, a jest ich, mam wrażenie, trochę za mało w naszym życiu. Może kiedy ludzie mają dzieci, to trochę sobie przypominają o baśniach i zaczynają czytać i odkrywają nagle świat braci Grimm czy naszych baśni polskich. Ja właśnie przygotowując się do tego projektu czytałam bardzo dużo baśni litewskich. Czytałam Bestiariusz słowiański. No i trochę tych bestii się pokazuje w tych piosenkach.
Jak te bestie są ujarzmiane w tychże legendach, mitach?
Nie są ujarzmiane, bo nie o to chodzi. Znaczy trochę są udomawiane. Taki utwór Ajtvar, co po litewsku jest jednocześnie i nazwą mitycznego stwora o głowie ptaka, ciele węża i ogonie w kształcie ognistej miotły, który upodobał sobie jakąś chałupę, jakiegoś gospodarza i tam zamieszkiwał i jeśli polubił gospodarzy, kradł z innych domostw różne przedmioty i je znosił do chałupy, więc był takim dobrym duchem niejako, ale było też kapryśny, mógł na przykład spalić dom. To jest rzeczywiście, w tej piosence będzie o ujarzmianiu, żeby tę kapryśną iskrę poskromić i właśnie udobruchać, tak, żeby pobłogosławiła nas, a nie puściła z dymem. Natomiast w innych utworach pojawia się jeszcze bestia Kania, demon, którego nie da się raczej ujarzmić, myślę. Demon, który pod postaci pięknej kobiety spływał na chmurze i porywał zbłąkane gdzieś tam dzieci na polu.
To tak jak południce właściwie.
Trochę tak. Tych właśnie takich demonów grożących dzieciom w mitologii słowiańskiej i litewskiej też jest całkiem sporo. No myślę, że to było dobry straszak na dzieci, żeby zatrzymać się w domu i żeby nie pamiętały się, gdzie popadnie. Ale ten akurat bardzo pobudził moją wyobraźnię, bo taki obraz właśnie tej chmury spływającej gdzieś z nieba, a na niej piękna kobieta, która kusi widmem jakiejś, nie wiem, łakoci czy ciekawej wycieczki. Jest bardzo ciekawe, uważam.
To dlaczego bardziej, tak jak słyszę, stylistyka, emocje, treść od braci Grimm, a nie od Walta Disneya?
No bo zdecydowanie, no Grimm to akurat za naszą zachodnią granicą, choć granic wtedy, no to były niby jakieś, no ale to się...
Ale straszne rzeczy.
No bo baśnie są mroczne, bo baśnie sięgają w naszą podświadomość, w nasze lęki i chodzi o to, żeby właśnie poprzez baśnie te lęki jakoś sobie z nimi radzić. Baśnie też tłumaczą rzeczy dla nas niezrozumiałe. No oczywiście we współczesnym świecie mamy na drugiej szali już baśnie odeszły, bajki bardziej w domenę relacji rodzice-dzieci, też dlatego, że mamy naukę, która nam wszystko tłumaczy. Kiedyś za pomocą baśni, mitów przecież sobie tłumaczono to, co niewytłumaczalne. A wydaje mi się, że jednak wszystkiego za pomocą nauki nie da się wytłumaczyć. Mam takie poczucie i dlatego też sięgam do tej trochę ukrytej szuflady.
I to są też twoje wiersze i nowe, jak rozumiem, mity i legendy?
W każdej tej piosence jest ziarnko prawdy. Jest ziarnko tradycji, które ja podlewałam swoją wyobraźnią i wyrosły właśnie te utwory z tego. Tak, nie ma takiego utworu, który jest wyssany zupełnie z palca. Jest jakąś introspekcyjną podróżą gdzieś w moje tylko emocje i wyłącznie. Nie, wszystko gdzieś tam jest zakorzenione w tradycji, czy w tradycyjnym tekście, czy w tradycyjnej melodii litewskiej, czy w tradycyjnej formie, na przykład inspiracją Sutartinę, czy w tradycyjnym motywie instrumentalnym, który został rozbudowany do jakiejś większej formy i z dodanym moim tekstem. Zawsze gdzieś coś się kryje z tradycji.
To przede wszystkim baśnie, tradycje, ale czy to, że sięgasz też po te muzyczne pogranicze polsko-litewskie, to dlatego, że to jest terra incognita, którą chciałabyś jednak trochę odkryć?
Oczywiście, tak. Ta muzyka też się wzięła z takiej potrzeby. To jest fajny pretekst, żeby zgłębić kulturę, żeby zgłębić muzykę, żeby zgłębić język, oswoić się z językiem. Dzięki temu, że słucham bardzo dużo płyt z tradycyjną muzyką litewską, mogłam się osłuchać trochę z brzmieniem języka, ze słownictwem. Nie brzmią teraz już tak kosmicznie i elficko,
Właśnie, bo tutaj też miałem trochę skojarzenie z Islandią.
No bo to jest właśnie tak jak islandzki, jeden z najstarszych języków europejskich. Fascynujący dla mnie zupełnie. On jest chyba najbliższy, z tego co wiem, sanskrytowi ze wszystkich języków europejskich. I z islandzkim ma podobno całkiem sporo wspólnego. Ma podobno taką miękkość w wymowie, miękkie l, dużo takich okrągłych samogłosek, takich dyftongów. Bardzo trudny język. Dla mnie właśnie jego brzmienie też wzmaga tę magiczność i tę bajkowość tego materiału. Więc dzięki temu poznaję język, poznaję muzykę, poznaję trochę kulturę i poznaję ludzi. Bo zaprosiłyśmy trzy piękne siostry Christian Knight. Mogłyśmy spędzić ze sobą trochę czasu. Podróżowałam już parę razy do Wilna i mogę też poznać miasto, poznać trochę kraj i bardzo, bardzo się z tego cieszę, no bo to już jest teraz moje miejsce, znaczy nie Litwa akurat. Dom mniej więcej 5 km od granicy litewskiej, więc mieszkam prawie na Litwie, więc ciekawi mnie to, co jest tam po drugiej stronie i chciałabym to oswoić.